Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry. Cześć Marcin.
Cześć Jacku. Witają Was Jacek Staniszewski z Warszawy. To ten drugi.
Poczekaj, bo ja tutaj mam mały dodatek. Jestem dzisiaj Jacek Staniszewski z Poznania, dlatego, że nagrywam ten odcinek z Poznania. Życie mnie zagoniło do Poznania na kilka tygodni, więc na moment będę z Poznania, okej?
Okay? A, czyli jesteś cyfrowym nomadą.
Bardzo życiowym nomadą. I Marcin Zaród z Tarnowa cały czas. Zapowiem cię szczególnie dlatego, że dzisiaj w 85. odcinku zaprosiliśmy troszeczkę siebie nawzajem, a trochę jeszcze dodatkowo żonę Marcina, Dorotę Uchwat-Zaród, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób nastawić się na rozwój i jak nie zastać się w swojej stałości. O! Więc dzisiaj gościem będą Państwo Zarodowie z Tarnowa i jestem strasznie ciekawy, jak Państwo ten odcinek odbiorą. Dlatego, że rozmawiałem z nimi dwa dni temu w sumie, kiedy teraz nagrywamy te słowa. I muszę ci powiedzieć, że cały czas myślę o tej rozmowie. Między innymi, przepraszam, przed chwilą napisałem takiego tweeta, który mi się bardzo z wami skojarzył. Chyba byliście inspiracją tego tweeta, dlatego, że znowu usłyszałem jakieś tam wezwanie do pisania czy jakiejś konferencji o nauczaniu przyszłości. A ja sobie pomyślałem, że mam dosyć trochę myślenia o nauczaniu przyszłości, ponieważ te zmiany, o której wy mówicie, możemy wprowadzać tu i teraz, w teraźniejszości i nie, nawet w czasach ministra Czarnka można to robić i to nie ma nic wspólnego z przyszłością, tylko z teraźniejszością. Co sądzisz?
Tak, to jest świetne i to nas jakby uderzyło, kiedy natrafiliśmy na tę teorię autorstwa profesor Carol Dweck, profesorki z Uniwersytetu ze Stanforda, że nie dość, że jest to teoria, która jest oparta na mocnych podstawach naukowych, na jej badaniach przeprowadzonych przez kilka lat, to jeszcze faktycznie każdy nauczyciel indywidualnie, ale też rodzic indywidualnie jest w stanie zastosować tę teorię i do siebie, i do swoich wychowanków praktycznie od jutra, od zaraz. Dlatego nie trzeba czekać na to, że zmieni się coś wokół nas. Po prostu możemy my zmieniać to, co robimy. I to jest ważne i też możemy zmieniać to nastawienie naszych wychowanków. I to jest coś, co dla mnie jest hiper.
Tak, dokładnie będziecie o tym mówić już w trakcie nagrania. Więc nie będziemy teraz wszystkiego sprzedawać dokładnie. Mam wrażenie, że dużo z tego, ale tutaj troszeczkę jakby zaspoileruję, dużo z tych rzeczy, o których mówicie, wynika z waszego sposobu życia, chociażby to tai chi, które was łączy również, bo jesteście oboje miłośnikami tai chi. Zresztą nagrywaliśmy to zaraz po tym, jak przyjechaliście z treningu i wydaje mi się, że to też jest takie podejście życiowe, prawda, o którym będziecie mówić.
Tak, to jest podejście, które wynika z tego, że jesteśmy sami rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, ale też uczniami, bo właśnie w tym kontekście tai chi, to przecież my tam przychodzimy jako osoby, które uczą się od naszego trenera, które jeżeli widzą czasami, co on pokazuje i myślą sobie, matko, ja w życiu nie jestem w stanie tego zrobić. Potem się okazuje, że jednak krok po kroku jesteśmy w stanie to zrobić i wtedy ma człowiek jakąś fajną satysfakcję.
Okej, okay, proszę Państwa, to lećmy z odcinkiem może w takim razie. Państwo, Marcin i Dorota, należą do społeczności Super Belfrów oraz są współtwórcami Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Powiem więcej trochę o Dorocie, bo ciebie to w edugatkach jest dużo. Nauczycielka angielskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Mickiewicza w Tarnowie, trenerka w programie Cyfrowo Bezpieczni, autorka artykułów w czasopismach dla nauczycieli. No i troszkę o tobie. Przypomnijmy, że Marcin Zaród to nauczyciel roku 2013, nauczyciel angielskiego i wychowania fizycznego w piątym liceum ogólnokształcącym imieniem Janusza Korczaka w Tarnowie. To, że to Korczaka, to pewnie już wszyscy wiemy. ekspert i trener w polskich międzynarodowych projektach edukacyjnych. Jesteś pasjonatem turystyki rowerowej. Ale co ważne, również dla tego odcinka tancerz i trener tańca towarzyskiego. Kiedyś muszę sobie z tobą porozmawiać na temat tańca towarzyskiego.
Tak, były tancerz i były trener.
No ale nie zapomniałeś, jak tańczyć walca.
No tak generalnie nie zapomniałem.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
No raz, dwa, trzy.
No właśnie, ale nie, raz, dwa, trzy to był mój sposób na pokazanie ci, jak tańczyć walca.
A! To raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Z
i zaczynamy akcentem. Odcinek, proszę państwa. Wytłumaczmy najpierw, co to jest, tak porządnie.
Growth mindset jest tłumaczone jako nastawienie rozwojowe albo nastawienie na rozwój. I jest to taki stan umysłu, w którym człowiek nie boi się podejmować wyzwań i chce się rozwijać, dlatego że czuje, że dzięki temu...
Wierzę, że inteligencję można rozwijać. To znaczy, że nie rodzimy się z jakimś poziomem inteligencji i umiejętności, które są stałe i niezmienne, tylko możemy je zmieniać. Jeśli wierzymy w to, że możemy się zmienić, to znaczy, że podejmujemy wysiłek, żeby się zmienić i nie boimy się w ogóle tego wysiłku. Generalnie chodzi o to, żeby wierzyć, że jestem w stanie się rozwinąć, że to nie jest tak, że ja mam jakiś poziom inteligencji, mam jakiś poziom umiejętności, które są stałe i niezmienne, bo właśnie to jest nastawienie na stałość. Jeśli uwierzę w to, że przez wysiłek, przez trening mózgu jestem w stanie to zmienić, no to wtedy mam nastawienie na rozwój.
A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my możemy wpływać na innych w zależności od tego, jakie komunikaty będziemy im przekazywać. Nas nastawienie na rozwój zainteresowały dlatego, że jesteśmy oboje rodzicami, nie tylko nauczycielami. I ja pamiętam parę lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszałem podcast, taki podcast dla WF-istów dotyczący psychologii, sportu, który właśnie był poświęcony nastawieniu na rozwój, to ja sobie uświadomiłem, ile sam błędów popełniłem jako rodzic, na przykład dziecka, które uprawia sport.
Jakie te błędy popełniałaś?
No wiesz co, no na przykład mówienie to, wiesz co, przecież ty masz talent, więc jakbyś jeszcze do tego więcej ćwiczył, to już w ogóle by było ekstra, tak? Więc mówiłem na przykład rzeczy typu, popatrz, prawie w ogóle przed zawodami nie ćwiczyłeś, a i tak świetnie ci poszło. Czyli informacja, którą dostawał mój syn, to była taka informacja, że no, on się nie musi starać, a i tak świetnie mu idzie. Co za tym idzie, kiedy pojawiły się większe wyzwania, no to on miał wtedy taki orzech do zgryzienia, polegający na tym, że no jeżeli mu nie pójdzie, no to znaczy, że wszystko to, co ja mówiłem, to nagle się okaże co, że on nie ma talentu, że nagle musi włożyć wysiłek w to, żeby coś osiągnąć, więc problem polega na tym, że my niekiedy zupełnie mając bardzo dobre zamiary, mówimy do naszych dzieci albo do naszych uczniów rzeczy, które mogą wyrządzić im większą szkodę niż pożytek.
Czyli to, co mówicie teraz, tak naprawdę, czyli ten growth mindset, przynajmniej na razie tak to rozumiem, to jest odpowiednia sztuka chwalenia, odpowiednia sztuka dawania informacji zwrotnej, która nie zastraszy ucznia albo nie pozwoli mu być zbyt zadufanym w sobie, ale otworzy mu drogę do dalszego rozwoju.
Do dalszego rozwoju, tak, ale jednocześnie do popełniania błędów, dlatego że jeżeli to dziecko popełni błędy w przyszłości, to będzie wiedziało, że wykonanie jakiejś dodatkowej pracy spowoduje, że te błędy można skorygować. Natomiast jeżeli my będziemy chwalili dziecko za to, że jest niezwykle utalentowane, no to utalentowanemu człowiekowi nie wypada popełniać błędów, no bo przecież wtedy tracimy twarz tej osoby, która świetnie sobie z czymś radzi.
Dorota, a jak ty używasz growing mindset w swojej pracy?
Szczerze powiedziawszy, to... Tak, oczywiście staram się jak najwięcej wprowadzać, ale chyba najpierw zaczęłam wprowadzać to w swoje życie, nawet zaczynając od tych właśnie treningów tai chi, o których Marcin mówił. Bardzo często mi się wydawało, jak patrzyłam na trenera, że przecież ja się tego nie nauczę, bo ja nie mam predyspozycji, bo to może nie jest dla mnie, może to nie jest coś, czemu ja podołam. Teraz sama sobie mówię, dam radę, nawet mamy takie, jest taki, taka wypowiedź Carol Dweck, The Power of Yet, żeby na końcu sobie dodać, jeśli mówię, nie potrafię tego zrobić, to żeby sobie dodać jeszcze. I to jest pierwsza rzecz, którą ja robię, czyli wprowadzam to w swoje życie, nie traktuję porażek jako jakiś, nie wiem, jakąś tragedię życiową, tylko staram się właśnie uczyć. Natomiast no jak w szkole, wszystko nie jest takie łatwe, bo wiadomo, my jesteśmy przeciążeni pracą i czasami trudno jest tak indywidualnie do każdego ucznia podejść. Natomiast mi się wydaje, że tutaj bardzo ważne jest to, jak traktujemy błędy ucznia, bo my mamy taką tendencję właśnie, żeby te błędy wypominać, czyli uczeń napisze mi wypracowanie, a ja mu pozaznaczam na czerwono, co on tutaj ma źle. No i ten uczeń bierze to wypracowanie i patrzy tylko na te rzeczy, które ma źle i no trudno to nazwać jakąś taką konstruktywną krytyką, więc tutaj chyba ta konstruktywna krytyka jest też bardzo ważna, żeby ten uczeń mógł się faktycznie rozwijać i żeby on nie widział tej swojej pracy kategoriami jakiejś porażki, tylko żeby no, umiał z tego wyciągnąć wnioski, żeby wiedział, co on ma poprawić i że ma szansę się poprawić, że po to się robi błędy, żeby się czegoś nauczyć.
Bardzo dobrze, że mówisz o tym The Power of Yet, bo ja wczoraj, przygotowując się do tej rozmowy, trafiłem na tę wypowiedź, kiedy ona mówiła o tej sile tego yet. Ale chcę wam opowiedzieć o tym, z czym walczę ostatnio zupełnie w mojej praktyce. Ja właśnie zupełnie, może świadomy, a może nie, zacząłem używać takiego sposobu uczenia albo sprawdzania pracy, kiedy oddając uczniowi pracę, mówię, słuchaj, ona będzie o wiele lepsza. Mówię w skrócie, jeżeli jeszcze poprawisz to, 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 to i to, wtedy naprawdę będziesz mógł być z siebie dumny. Jest mi bardzo trudno od ucznia uzyskać taką entuzjastyczną wypowiedź, okej, dobra, to w zasadzie nie ma tego dużo, bo to zazwyczaj nie jest dużo. Czasami to jest na przykład wypisanie, jak mówimy o młodszych klasach, nazw własnych wielką literą. Żeby uczeń to zrobił, bo on mówi, a w zasadzie mi to wystarczy. I ja obawiam się, że jeszcze nie umiem jakoś z tym przebrnąć do ich takiej chęci szlifowania swojej pracy.
Mi się wydaje, że właśnie to pokazuje, że wiele dzieci, wielu uczniów, wielu młodych ludzi ma nastawienie na trwałość, a nie ma nastawienia na rozwój, bo ten uczeń, o którym mówisz, po prostu nie jest zainteresowany tym, żeby się rozwijać. On tak naprawdę dostał informację zwrotną, przeczytał tylko to, co chciał przeczytać, czyli na przykład jaką ma ocenę, może ta ocena mu wystarcza, on na ten moment w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby się rozwijać. Po prostu brakuje mu tej motywacji i chyba jednak ważne jest najpierw, żeby im uświadomić, że to nastawienie na rozwój może przynieść im naprawdę bardzo duże, długodystansowe korzyści i podkreślać to, że oni przez tą dodatkową pracę, przez to, że włożą ten wysiłek, przez to, że będą chcieli coś poprawić, po prostu się czegoś nauczą.
A czas pandemii to jest dobry moment, żeby to robić, kiedy i tak jest z nimi dosyć ciężko, jeżeli w ogóle chodzi o jakąś ochotę do nauki?
No mi się wydaje, że ten czas pandemii to nam tym bardziej uświadomił, jak bardzo dzieci są nastawione na trwałość i w ogóle nie są zainteresowane rozwojem. I ten brak takiego bezpośredniego nadzoru niestety obnażył cały ten system, w którym my nauczyciele zmuszaliśmy ich do pracy i dzięki temu, że byliśmy tam cały czas, że kontrolowaliśmy wszystko, co oni robią, no to dzięki temu jeszcze udało się ich jakoś tam zmotywować. Trudno to nazwać motywacją wewnętrzną, ale właśnie się udawało. Teraz natomiast no, nie ma tego bezpośredniego nadzoru. Bardzo często się zdarza, że nawet rodzic tak naprawdę nie kontroluje, co to dziecko robi, no bo przecież często rodzica nie ma, a nawet jak jest w domu, no to nie siedzi cały czas przy tym swoim dziecku. No i się okazuje właśnie, że dzieci nie są zainteresowane tym rozwojem, one chcą po prostu się jakoś tam prześlizgnąć.
A gdzie jest, zastanawialiście się nad tym, gdzie jest źródło tego? Dlaczego te nasze dzieciaki, mówię w jakiejś takiej przeważającej, średniej próbie, są nastawione właśnie na stałość, nie chcą się rozwijać?
Wiesz co, no na pewno nie sprzyja nastawieniu na rozwój to, co dzieje się w naszych szkołach, gdzie nauczyciel ma podstawę programową, którą musi zrealizować w takim tempie, że spędzenie nieco więcej czasu i pogłębienie pewnych umiejętności, które z uczniami wypracowuje, praktycznie jest niemożliwe, bo trzeba już przejść do kolejnego etapu i no, kończy się na tym, że po paru lekcjach, po jednej, dwóch, trzech lekcjach poświęconych danej tematyce robi się sprawdzian i przechodzi się do kolejnego działu, który czasami zupełnie jest z tym niezwiązany. Natomiast prawda jest jednak taka, że jeżeli byśmy wracali do rzeczy, które pojawiły się wcześniej, na przykład w wersji uproszczonej, w tym modelu spiralnym, który jednak, tak jak właśnie w językach obcych, istnieje, gdzie jednak jeżeli ja na przykład na początku wprowadzam czasy teraźniejsze w wersji bardzo, bardzo ogólnej, ale na przykład za rok czy dwa dojdę do tego jeszcze raz i będę w stanie zagłębić się nieco głębiej i dać szansę uczniowi zrobić coś z tymi informacjami, przeprocesować je, wytworzyć jakiś produkt, który uświadomi temu uczniowi, że to, że on umie używać jakiegoś czasu i zna użycia, to fajnie, ale jeżeli on będzie w stanie użyć tego, opisać zdjęcie, powiedzieć coś do drugiej osoby, wykorzystując to, czyli pokazuje praktyczność zastosowania tej rzeczy i nie kłamie go, że słuchaj, to jest bardzo proste. Dlatego, że no, jeżeli ja mówię, że coś jest bardzo proste, a on tego nie rozumie, no to co ja mówię do niego? Mówię do niego, że jemu brakuje inteligencji, żeby to zrozumieć, więc sama świadomość tego, że te nasze komunikaty, którymi się posługujemy w odniesieniu do uczniów, są naprawdę ważne i mają przełożenie praktyczne na to, co ty właśnie powiedziałeś, tak? Bo jeżeli my nie wrócimy do tych podstaw, do tego, po co w ogóle uczeń jest w szkole, czyli właśnie jest po to, żeby się rozwijać, i przecież te dzieci na początku w przedszkolu, w klasach 1, 2, 3, one czują, że mają tę wewnętrzną ciekawość, bardzo chętnie się angażują w różnego rodzaju projekty, w e-twinningi, w te projekty poświęcone różnego rodzaju porom roku i tak dalej, te różne kąciki i tak dalej. One się tym ekscytują i później to z czasem w 4, 5, 6 klasie ginie, w liceum czy technikum to już w ogóle jest szczątkowe, no i wtedy jest właśnie sytuacja taka, że uczeń oddaje jakiś sprawdzian, dostaje ocenę i na tym się kończy zainteresowanie tym etapem. Natomiast zwróć uwagę, gdyby w ten sposób działali sportowcy, że sportowiec na treningu wykonuje coś, trener mówi do niego, dobra, masz czwórkę, idziemy dalej, no to on by się w ogóle nie rozwinął. Więc ja przez to, że mam jakieś doświadczenia bycia trenerem tańca towarzyskiego, też zawsze mówię moim uczniom, że słuchajcie, jeżeli właśnie mamy tą informację zwrotną, to ona jest po to, żeby ją spróbować wprowadzić w życie, sprawdzić jak to się ma, czy to umożliwia wam wyprodukowanie powiedzmy czegoś na wyższym poziomie, jeżeli wykorzystacie te informacje, które otrzymaliście. I to niekoniecznie tylko ode mnie, bo przecież też od swoich uczniów. No ale to na pewno wymaga głębokiej zmiany postaw też i to nie ukrywam, że na pewno jest kwestia niezwykle trudna. Natomiast my jesteśmy zdziwieni, że ta teoria jest tak mało znana w polskich szkołach. No, sami jako osoby zainteresowane różnego rodzaju nowymi trendami, nowinkami, poznaliśmy to naprawdę ledwie kilka lat temu, 2-3 lata temu, więc to chcemy rozpropagować, dając właśnie taki zestaw do wykorzystania całego cyklu godzin, w którym będzie rozpoczęcie właśnie od tej podstawy merytorycznej, mówiącej o samym nastawieniu, o neuroplastyczności mózgu, później o tym, jak prowadzimy te projekty pasji, no i później też jak krok po kroku to zrealizować. No i my mamy nadzieję na to, że jeżeli więcej się będzie mówiło o tym, że te komunikaty są ważne i że my niekiedy dobrymi chęciami, ale nie opartymi na wiedzy takiej sprawdzonej w badaniach, możemy naprawdę wyrządzić krzywdę, bo przecież nie można powiedzieć, żeby którykolwiek z rodziców chciał świadomie wyrządzić krzywdę własnemu dziecku, chwaląc go za coś, prawda? Wręcz myślimy, że jeżeli ja go pochwalę, to zbuduje tę jego pewność siebie, prawda?
To na tym skończmy. To jest świetny moment, żeby zakończyć tę rozmowę na temat budowania środowiska umysłu, który ma wzrastać. Ja tak nie do końca byłem na początku, rozumiałem w zasadzie, o co tutaj chodzi. Czy to jest jakiś toolbox, który chcecie wręczyć nauczycielom po to, żeby oni umieli dawać jakieś konkretne rady. A widzę teraz, że jest to po prostu pewna zmiana sposobu myślenia i Dorota zresztą powiedziała coś bardzo ważnego w trakcie tej rozmowy, że głównie chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy mieli w sobie jako nauczyciele taką chęć do tego i taką gotowość do tego, żeby też wiedzieć, że my też możemy rozwijać to, co nam się czasami wydaje już zostało rozwinięte i dalej już pójść do przodu nie może.
Ja mam dla naszych słuchaczy taki pomysł, żeby wykonać sobie takie ćwiczenie, zastanowić się nad tym, jakie mamy nastawienie, zastanowić się nad jakąś porażką, którą ponieśliśmy i co z tą porażką zrobiliśmy. Przypominasz sobie, Jacku, że my często zadawaliśmy to pytanie naszym gościom.
Z trudnością wydobywaliśmy te porażki, szczerze powiedziawszy.
Prawda? I właśnie ja myślę, że to jest rzecz, która nie jest łatwa, ale jak zacznie się o tym myśleć i to właśnie w całej tej świadomości, że istnieje teoria growth mindsetu, dla mnie jest ważne, że to jest rzecz, która w moim życiu jako osoby, nie tylko rodzica i nauczyciela, ale też osoby, wiele rzeczy poukładała, też takich, które mnie osobiście spotkały.
A ty nigdy nie mówiłeś o swoich porażkach. To może coś, jesteś taki mądry, to może masz jakąś porażkę, która ciebie ukształtowała.
Wiesz co, od paru lat, jak są matury próbne, to ja powtarzam moim uczniom, którzy oczywiście stresują się przed tym, że słuchajcie, ja z matury próbnej z języka polskiego dostałem 1. No i wtedy jest taki pomruk, tak na zasadzie, kurczę, no jak, nauczyciel, 1, nie? Ja mówię, słuchajcie, no faktycznie dostałem 1, bo wydawało mi się, że ja jestem na tyle inteligentny, że tam z języka polskiego to przecież tyle książek przeczytałem, byłem w stanie opowiedzieć o wierszu Grób Agamemnona, nie przeczytawszy w ogóle tego wiersza, daję sobie radę. No a tutaj nagle przyszła matura, ja sobie oczywiście tam żadnych epok wcześniej nie powtarzałem, no i nagle okazało się, że bum, 1. No i teraz tak, no półtorej miesiąca do matury, a ja tak, no z 1, tak? Więc zmobilizowało mnie to naprawdę bardzo mocno. Była rozmowa z polonistką i od tego momentu w ciągu półtora miesiąca pamiętam, że powtarzając samodzielnie, zupełnie po lekcjach, indywidualnie z jakimiś tekstami, opracowaniami literatury, przebrnąłem przez, czy zapisałem 100-kartkowy brulion swoimi notatkami i była to dla mnie niezwykła lekcja tego, że jednak wiem, gdzie się znajduję, na jakim etapie, jeśli chodzi o swoją wiedzę i muszę wykonać wykonać ogromną pracę, ale jakoś no, zmotywowało mnie to do tego, że jakby ujawniło, obnażyło to, że moje przeświadczenie o sobie jako o osobie niezwykle wygadanej, inteligentnej i oczytanej tutaj po prostu nie wystarczy. Więc dla mnie ta... I wiesz co, że uświadomiłem sobie to praktycznie parę miesięcy temu, a moja matura była już no, prawie 30 lat temu.
Mhm. A nie dopadł cię po prostu wtedy zwykły strach?
Nie, zdecydowanie nie. No prawda też była taka, że gdzieś tam dostaliśmy pytania do tej matury wcześniej i uznaliśmy z kolegą, że no jeżeli to ma być spróbowanie się, to nie będziemy korzystać z tych pytań, tylko napiszemy tyle, ile umiemy. No i faktycznie oboje dostaliśmy te jedynki. No ale to było takie wewnętrzna uczciwość wobec siebie, ale która była dla mnie w tym momencie życia po prostu potrzebna. I mówię uczniom właśnie, że to, jaką ocenę dostaniecie z matury próbnej, to jest tylko wskaźnik tego, gdzie się w danym momencie znajdujecie i niekiedy to, że ten wskaźnik gdzieś oscyluje niewiele ponad zero, może spowodować, że będziecie mieli motywację do tego, żeby zacząć wreszcie działać.
No ja nie pamiętam, żebym dostał z matury próbnej jedynkę, więc tu muszę się chyba jednak, nie mam takich przygód. Dziękuję ci bardzo za tą szczerą wypowiedź. Myślę, że wielu uczniów zawsze lubi słuchać, jak się dowiadują, że ich nauczyciele też dostawali słabe oceny, bo wtedy ci nauczyciele wyglądają bardziej ludzcy.
Ja bym jeszcze może tak na koniec dodała, jeśli mogę, jedno zdanie. Ja się bardzo boję, że my zostawimy słuchaczy z takim poczuciem, że tych dzieci naszych nie wolno chwalić za sukces. Ja tak tego się tutaj bardzo boję.
Nie, ja tego, to nie wybrzmiało.
Tak, nie, nie. wybrzmiało, bo właśnie nie...
Nie, moim zdaniem nie wybrzmiało, tylko nie wolno ich chwalić za coś, czym nie są. Ja tak to zrozumiałem.
To znaczy, to nie chodzi o to, żeby ich nie chwalić za sukces, tylko żeby nie chwalić ich po prostu za sam talent, za samą inteligencję, ale raczej pochwalić wysiłek. Czyli skupiamy się na wysiłku, czyli na przykład zamiast mówić super, wypadłeś, bo jesteś geniusz, raczej trzeba powiedzieć do niego, że no doskonale wypadłeś na tym teście, bo naprawdę włożyłeś w to bardzo dużo wysiłku i widać tego efekty. I chodzi właśnie o tą drobną zmianę.
Marcin, to wysłuchaliśmy tego odcinka i wiadomo, że nagrywaliśmy trochę więcej, ale 20 minut to jest taka piguła tego, co chyba było najważniejsze z tego, co powiedzieliście mi. Powiedz mi, czy jest coś teraz tak z perspektywy czasu, jak posłuchałeś tego odcinka, czego nie powiedzieliście, a warto byłoby dodać? Tak króciutko.
Myślę, że najważniejsze jest to, że poza tym, że istnieją te dwie postawy, to jakby kluczowe i najbardziej optymistyczne i ważne dla nauczycieli i dla rodziców jest to, że te postawy można zmieniać przez to, jak reagujemy z tymi ludźmi, co im pokazujemy, jak do nich mówimy, możemy te postawy zmieniać, a jeżeli się zmieni te postawy, to nagle się okazuje, że jeżeli ci ludzie będą stykali się z wyzwaniami, to będą podchodzili do nich jako do czegoś fajnego, a nie czegoś, co ich przytłacza.
A sądzisz, że polscy nauczyciele mają w sobie choćby tak... słowa mi zabrakło. Dobra. A czy sądzisz, że polscy nauczyciele choćby tak intuicyjnie mają w sobie taką postawę, by jednak nie przykładać tych łatek do uczniów i stawiać na rozwój swój i swoich uczniów?
Ja znam wielu nauczycieli, którzy na pewno mocno się rozwijają, natomiast mam świadomość, że samo zdobycie wiedzy na temat tego, że istnieje coś takiego jak nastawienie na rozwój, zresztą Carol Dweck robiła na ten temat badania, że już sama wiedza o tym może zmieniać nasze postawy, więc tak jak w moim przypadku, kiedy dowiedziałem się o tym, zacząłem inaczej troszeczkę analizować to, co robię, to, co robiłem wcześniej, ja bym powiedział, że to nastawienie na rozwój jest takim frameworkiem, taką ramą. Mhm. I teraz jak ja tą ramę przede wszystkim poznam, a później zacznę przymierzać do tego właśnie, co robiłem kiedyś, jakie ponosiłem porażki, a kiedy się nie poddawałem, to jestem w stanie naprawdę wyciągać wnioski na przyszłość i wielu nauczycieli, mam nadzieję, że zacznie myśleć o sobie, o swojej postawie, a później pomoże im to w modelowaniu postaw ludzi, z którymi mają do czynienia. I mam nadzieję, że właśnie to jest taką naszą ambicją razem z Dorotą, żeby zrobić tym razem hype na growth mindset w Polsce.
No ale wy chcecie coś napisać, prawda, na ten temat?
Tak, będziemy tworzyli taką innowację społeczną w ramach programu takiego inkubatorowego i pod koniec wakacji wyjdzie taka publikacja, będą tam właśnie wszelkie narzędzia, które będzie można wykorzystać, będą scenariusze lekcji, więc będzie to taki kompleksowy poradnik, który będzie można wdrożyć praktycznie od razu i albo skupić się tylko na samym nastawieniu na rozwój, albo pociągnąć dalej i właśnie przejść też do tych projektów pasji, o których już mówiliśmy, jako o godzinie geniuszu kiedyś.
A teraz godzinie, jakoś inaczej chcesz to nazwać?
Tak, chcemy, żeby to były godziny rozwoju, żeby połączyć jedno z drugim, dodać do tego jeszcze teorie, które wynikają też właśnie z teorii wschodu, z teorii kung fu, bo nie wiem, czy wiesz, że kung fu to wcale nie jest sztuka walki.
No, ty powiedziałeś mi to kiedyś.
No tak. Nie, że można mieć kung fu w gotowaniu jajecznicy, więc to jest bardzo spójne z tym nastawieniem na rozwój, że zawsze można być w czymś lepszym i to samo rozwijanie się sprawia człowiekowi radość.
Okej, okay, dobrze. Słuchaj, Marcin, powoli będziemy kończyć i powiedzmy sobie jeszcze tylko jako taką naszą kapsułę czasu, że przechodzimy znowu w niektórych województwach, w większości województw, na nauczanie hybrydowe.
Nie, w czterech województwach. Od tak? poniedziałku.
No widzisz, a to w związku z tym, że mnie to dotyczy, to już mi się wydaje, że to cała Polska. No po prostu, no dzielimy, wiesz, dzielimy i rządzimy, jak ja to wczoraj nagle stwierdziłem, że rząd chce do mnie jednej rzeczy, żebym podzielił swoją szkołę na pół, po czym zarządził to, która połowa przejdzie pierwsza.
No to i jak jest... to planujecie zrobić?
Nie, no to jest nawet proste, wiesz, no bo jak rozumiem intencją ludzi, którzy to zarządzili, ja nie chcę tutaj z tym dyskutować, bo oni się znają lepiej, jest to, żeby uczniowie nie chodzili w tak dużych ilościach po ulicach, bo przecież ich nauczyciele nie są zatrzymani w domach, więc oni będą przychodzić do szkoły. Więc to jest tak, że dzielimy całą szkołę na pół. Klasy, jedne klasy będą przychodziły do szkoły, a drugie będą się uczyły na zasadach online'owych, a potem po tygodniu zmiana. Mnie najbardziej boli w tym wszystkim to, że nikt nie pomyślał o tym, że szkoły są różne. To znaczy, że ja rozumiem, że w szkole, która ma, nie wiem, tam 150 małych dzieciaków, no to podział na pół ma jakiś sens, ale jeżeli moja szkoła przeszła przez naprawdę potężną falę COVID-u, i większość nauczycieli przeszła chorobę, dużo uczniów przeszło chorobę i szkoła ma 20 parę osób. Naprawdę nic by się nie stało, gdyby wszyscy przychodzili do szkoły, a jednak musimy to podzielić.
Także takie one size fits all.
Tak, dokładnie tak. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę dużo dla mnie. Ja czekam na tą waszą publikację, ponieważ no, chciałbym dostać więcej. Trochę zacząłem oglądać materiałów na YouTubie, które też mi podesłałeś. Mam nadzieję, że rzucisz je tam pod koniec odcinka również do opisu tego. I widzimy się za 2 tygodnie.
A ja tylko powiem, jak zwykle kończąc, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście linki do tych wystąpień TEDowych Karol Dweck podamy przy odcinku, ale też Karol Dweck napisała książkę Nowa psychologia sukcesu. Trochę nieszczęśliwie ten tytuł został przetłumaczony, bo to brzmi trochę jak jakaś książka z pogranicza biznesu i nie wiem czego, więc może też dlatego tak mało nauczycieli w Polsce jednak słyszało do tej pory o nastawienie na rozwój, więc warto przeczytać tę książkę, a w sierpniu zapraszamy na naszą własną publikację.
Na pewno o tym powiemy w edukatkach. Dziękuję ci, życzę ci miłej soboty, niedzieli i całego tygodnia. Uważaj na siebie. Pa, pa.
Nawzajem, pa, pa.